Panie Boże, dziękujemy Ci za kolejny dzień. Prosimy, abyś go błogosławił, też prosimy Ciebie, abyś błogosławił nasze zwrócenie się do Twojego Słowa. Prosimy o to, byś Ty nam objaśniał rzeczy, byś Ty wprowadzał je swoją łaską, swoją mocą w nasze życie. Dziękujemy Ci jeszcze raz za ten czas. Amen.
Amen.
Tak więc zrobił czy nie zrobił? Będziemy dyskutować. Winny, niewinny. Jak myślicie? Słuchajcie, zaczęliśmy naszą serię wykładów od grzechu niewidzialnego. Kończymy na grzechu niewidzialnym. Widzialny dla reszty, o wiele bardziej niż widzialny dla nas. Niewidzialny dla nas. Tak jak pycha, bardzo ciężko jest ją zobaczyć w nas samych. Jakieś schematy wzniosłe i pyszne, tak samo z tym grzechem, a mianowicie grzech lenistwa. Bardzo ciężko zauważyć te schematy w naszym życiu. Zresztą zaraz zobaczycie, jak Biblia przestrzega nas, że właśnie dokładnie tak jest. Że żeby to dostrzec, potrzebny jest nieomal cud. I dosłownie w takich kategoriach Biblia będzie, Bóg będzie nam opisywał ten grzech lenistwa. Ale jest to, pomimo niewidzialności, jest to grzech publiczny, jak najbardziej, jak powiedziałem, widzialny. Innym sposobem zdefiniowania, czym jest lenistwo, to oczywiście jest zaniedbanie, tudzież głupota, tudzież zniechęcenie. I teraz jeśli chodzi o ten aspekt zniechęcenia, czy jakiegoś takiego letargu i snu, dzisiaj coś o śnie powiemy w kontekście lenistwa, ale właśnie jeśli chodzi o zniechęcenie, Bogumił pewnie będzie mówił o tym więcej dzisiaj wieczorem, dlatego że dwa wykłady będą właśnie na temat lenistwa. Tak więc, jeżeli chodzi o lenistwo, to są dwie rzeczy, które mówiąc pozytywnie, o które chodzi, o które wszystko chodzi, czyli chodzi o pracę. Czy pracujemy, albo jaki jest też cel naszej pracy, po co pracujemy. Tudzież druga taka rzecz, o której powinniśmy myśląc o lenistwie, to jest oczywiście kwestia czasu. No nie, co robimy z naszym czasem? Jak wykorzystujemy ten czas i te możliwości, nie tylko sam czas jako czas, ale również te możliwości, które zostały nam dane, w jaki sposób je wykorzystujemy. Czy wykorzystujemy je należycie, sumiennie, czy raczej właśnie zaniedbujemy te rzeczy, które zostały jak gdyby włożone w nasze życie, w nasze ręce. I teraz oczywiście zobaczcie na naszą kulturę. W naszej kulturze w zasadzie pragniemy bezczynności, pracujemy po to, aby przejść na emeryturę, dążymy właśnie do tego celu, który wydaje nam się jak gdyby uwieńczeniem życia, to jest właśnie bezczynność, to wydaje się nam taką nirwaną i celem. Podczas gdy Biblia zupełnie inaczej przedstawia, czy to nasze życie, czy to nasz tydzień w ogólności. Kilka rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to jest to, że żyjemy w kulturze, która może nie jest jakaś taka wyjątkowa, bo gdzieś tam w jakichś okresach starożytny Rzym czy Grecja były pewnie podobne, ale żyjemy w kulturze, czy w czasach, które są czasami rozrywkowymi, czasami rozrywki. W zasadzie uwielbiamy się zabawiać i bawić i to bardzo dużo wypełnia ogromną część naszego dnia. takie już przysłowiowe oglądanie telewizji, że zaczynamy od oglądania tylko wiadomości, ale wiadomo, na czym to się kończy. Kończy się na dosłownie całą godzinę. Ale rozrywka odgrywa strasznie wielką rolę i właśnie sugeruje, że właśnie pod przykryciem rozrywki bardzo często właśnie kryje się lenistwo. Była taka książka kilka lat temu wydana, chyba z 15 lat temu w Ameryce. Autor chyba się Cohen nazywał. Amusing ourselves to death, czyli zabawiając się, czy bawiąc się na śmierć. I rzeczywiście już nawet sam tytuł sugeruje coś, czy oddaje coś bardzo, bardzo prawdziwego, jeśli chodzi o naszą kulturę, że rozrywka stanowi bardzo, bardzo istotny aspekt naszego życia. Lubimy się bawić, lubimy się rozrywać. W zasadzie rozrywamy się bez przerwy chcemy się zabawiać i większość naszego dnia częstokroć właśnie jest wypełniona rozrywką. Może 8 godzin pracy i tyle. Otwórzcie Księgę Przypowieści, Księga Przypowieści, 6 rozdział. Szósty rozdział, wersety, słynne wersety od szóstego wersetu. 6:6. Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm. W żniwa zgromadza swoją żywność. Leniwcze, jak długo będziesz leżał? Kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę złożyć ręce, aby odpocząć? Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek jak mąż zbrojny. Idź do mrówki, leniwcze. Oczywiście u nas, podobnie jak w języku angielskim, mam ten przywilej, że leniwiec to jest jednocześnie określenie charakteru człowieka, ale jednocześnie określenie dla zwierzęcia, które czasami nie porusza się całymi godzinami, czy nawet całymi dniami, które wisi do góry nogami, jest zielone nie dlatego, że ma takiego koloru futro, ale dlatego, że po prostu glony i różne rzeczy się rozwijają w jego futrze, dlatego że po prostu się nie porusza, jest leniwy. Tutaj autor mówi, idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Wiele możemy się nauczyć od zwierząt. Lojalności, odpowiedzialności, odwagi, zdecydowania, samodyscypliny, pracowitości. I tutaj autor mówi bardzo prosto. Idź, kiedy jesteś w lesie, kiedy jesteś gdzieś w pobliżu mrowiska, przypatrz się, jak zachowuje się mrówka, a czegoś bardzo, bardzo ważnego się nauczysz. Pierwsze pytanie, czy ktoś kiedykolwiek widział śpiącą mrówkę? Czy można, szukając, znaleźć mrówkę, która śpi, która nie pracuje, która nie jest w ruchu? I oczywiście tego się nie da znaleźć. I właśnie autor co do tego nas poucza. Co więcej, zwróćcie uwagę, o czym jeszcze mówi. Nie ma ona wodza, nie ma nadzorcy ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność. Czyli w jakiś naturalny sposób mrówka posiada tą cechę, której bardzo często ludzie nie posiadają, czyli posiada mądrość. I właśnie to jest coś, czego leniwiec jest pozbawiony. A mądrość, definicja mądrości w skrócie oczywiście jest taka, żeby robić, czynić odpowiednią rzecz w odpowiednim czasie. Że nawet pragnienie odpowiedniej rzeczy, ale kiedy już sezon minął, na nic się zda. Czyli właśnie cała mądrość polega na tym, aby czynić rzecz właściwą, ale nie tylko czynić rzecz właściwą, ale czynić ją jeszcze w odpowiednim czasie. Czyli nie można wychodzić i siać, kiedy śnieg leży na ziemi. To jest bardzo dobre pragnienie, bardzo, bardzo właściwe, tyle tylko, że jeżeli w niewłaściwym sezonie, no więc na nic to się zda. Na nic się zda ani dobre pragnienie, ani, można powiedzieć, ani wysiłek już, kiedy wysiłek jest poza kontekstem, właściwym kontekstem, kontekstem właściwego czasu. I zobaczcie, 30 werset, 30 rozdział, 25 werset mówi dokładnie o tym samym. 30-25. 30-25. Mrówki, ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm. Następnie jest wiele innych jeszcze zwierzęcych porównań, które powinny być dla nas zachętą, ale nawet takie coś, co oczywiście rozgniatamy idąc w górach, nawet bez zauważenia, że one są pod naszymi nogami, a jednak one posiadają mądrość i potrafią coś osiągnąć. 10 rozdział, 5 werset. Leniwa dłoń prowadzi. To czwarte. Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca. A piąty, syn, który zbiera w lecie, jest rozumny, lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę. I znowu, jeżeli chodzi o mądrość, to, czego lenistwo jest w tak rozpaczliwy sposób pozbawione, to oczywiście tej mądrości, aby być pracowitym, aby zachowywać się we właściwy sposób wtedy, kiedy jest na to czas. 20 rozdział, 4 werset. Leń nie orze w jesieni, a gdy w żniwa szuka plonu, nic nie ma. Leń nie orze w jesieni. I to naprawdę ten werset, który nie chodzi o jesień w sensie pory roku, tylko większość chyba, o ile dobrze pamiętam, tłumaczeń oddaje to: leń nie orze, kiedy jest zimno. Czyli po prostu leń bardzo szybko się zniechęca, kiedy natrafi na drodze na pierwszą, lepszą przeszkodę, to już wystarczy, żeby się zniechęcił i porzucił czynienie właściwej rzeczy. A gdy w żniwa szuka plonu, nic nie ma. I podobnie jak widzieliśmy w 6 rozdziale. Otwórzcie teraz 1 Tymoteusza 5:8. I tutaj jest mowa, 7 werset, przykaż im, żeby były nienaganne, a jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. I to czasami nam się to nie kojarzy właśnie z tym, czego naprawdę ten werset naucza, ale ten werset naucza, że ten, kto jest leniwy, ten, kto nie pracuje gorliwie, ten, kto nie ma starania, czy nie troszczy się o swoich własnych domowników, czyli wydaje się jakieś takie najbardziej podstawowe poczucie obowiązku, dla niego jest jakieś obojętne, tak naprawdę ten ktoś ma problem z wiarą. Czyli tak naprawdę jest, zachowuje się jak niewierzący, tak naprawdę nie ufa Bogu, tak naprawdę jego głównym problemem jest właśnie brak wiary, i nie chodzi tutaj o jakiś brak wielkiej wiary, tylko w ogóle brak wiary, kropka. I teraz przechodzimy do tych strasznych wersetów. 26 rozdział Księgi Przypowieści Salomona. I to są te najbardziej niepokojące wersety. 26 i werset 12. Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego. Gdy widzisz człowieka, który uważa się za mędrca, to tak naprawdę więcej nadziei jest dla największego głupca niż dla tego, który sam o sobie myśli, że jest bardzo mądry. I teraz zobaczcie, przeskoczmy natychmiast do 16 wersetu. 16 werset. Leniwy ma się za mądrzejszego, uważa się za mądrzejszego niż 7 odpowiadających rozsądnie. Czyli widzicie, ten, który uważa się za mędrca, to rzeczywiście jest pożałowania godnym głupcem. I teraz 16 werset mówi nam, czy podaje nam przykład, kto to jest taki, czy kto należy do tego towarzystwa, tych, którzy uważają się za mędrca. I oczywiście jest to leniwiec, który ma się za mądrzejszego, uważa się za mądrzejszego niż 7 odpowiadających rozsądnie. I oczywiście są tutaj dwie rzeczy zawarte. Moim zdaniem możliwe, że wy dopatrzycie się jeszcze kilku innych rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, ta pomniejsza rzecz jest taka, że ten, co nic nie robi, ten, co tak naprawdę nigdy niczego wielkiego nie dokonał, czy w nic się nie zaangażował, czy niczego nie zaryzykował, on najczęściej, czy można powiedzieć, często się zdarza, że właśnie taka osoba ma najlepsze pomysły, ma najwięcej do powiedzenia, ma najwięcej mądrości, którą chce obdarować wszystkich innych, i to w taki bezwzględny, kategoryczny sposób. Ale jest jeszcze inna rzecz zawarta. Wydaje mi się, że leniwy ma się za mądrzejszego niż 7 odpowiadających rozsądnie. Jeżeli jesteś osobą leniwą, to nawet, mówiąc to, tłumacząc ten werset już tak łopatologicznie, nawet jeżeli 7 mędrców przyjdzie i zacznie ci opowiadać o twoim lenistwie, to i tak ty jako leniwiec będziesz w stanie im odpowiedzieć. No nie? To jest dopiero otrzeźwienie. Powinno być otrzeźwienie dla nas. Jeżeli mamy problem z lenistwem, to nawet jeśli 7 mędrców przyjdzie i zacznie nam o tym problemie odpowiadać, to my będziemy w stanie im odpowiedzieć. To my będziemy w stanie im podać różnorakie przyczyny, dla których tego czy tamtego nie możemy robić, albo dla których tak naprawdę jesteśmy bardzo zajętymi ludźmi, i tak dalej, i tak dalej. Czyli podobnie jak z pychą, podobnie jak z innymi grzechami, wszyscy zgodzimy się, że lenistwo jest niedobre. Pytanie jest tylko takie, czy potrafimy je zauważyć w naszym życiu. Czy przychodzi nam to łatwo, czy w ogóle jesteśmy w stanie podać jakieś konkretne przykłady, że nie za bardzo, niedobrze wykorzystujemy ten czas, który Bóg nam dał, ale w konkretach, nie w ogólności. 19 rozdział, 15 werset. 19:15. Lenistwo pogrąża w głęboki sen, a człowiek gnuśny cierpi głód. Już w 6 rozdziale była mowa, i tutaj będzie jeszcze kilka innych urywków, które przyrównają lenistwo do snu. Lenistwo pogrąża w głęboki sen, a człowiek gnuśny cierpi głód. Jedna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę tutaj, to, że schematy człowieka leniwego nie pojawiają się w naszym życiu w jednej chwili. Że w środę jesteśmy pracowitym człowiekiem, budzimy się w czwartek i nagle już jesteśmy zupełnie innego charakteru. Chodzi o to, że lenistwo tak naprawdę pojawia się poprzez, tak jak zasypianie, poprzez przyjemne fazy, w jaki sposób zasypiamy, w jaki sposób pogrążamy się w śnie, poprzez przyjemne fazy zasypiania. Biblia mówi, że lenistwo pogrąża w głęboki sen, bezczynność, a rezultatem tego będzie głód. Oczywiście lenistwo ma wiele sióstr, wiele braci, o niektórych jeszcze wspomnę, jak powiedziałem, Bogumił. Niektóre imiona to siostra Apatia, brat Sceptycyzm, niechęć do życia, zniechęcenie, zwątpienie, nuda. Jest wiele, bardzo bogata rodzina i to tylko niektóre. Otwórzcie teraz 24 rozdział i przeczytamy krótką opowieść. 24 rozdział, 30 werset, 24-30. Wszedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupca, a oto wszystko porosło chwastem. Powierzchnię, 24 rozdział, 30 werset. Wszedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupca. Oto wszystko porosło chwastem. Powierzchnię jej pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę. Ujrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę. Trochę się prześpisz, to jest ta nauka. Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz czy złożysz ręce, aby odpocząć, a wtem zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż. Widzicie, szedł koło roli próżniaka i koło winnicy głupca. Słuchajcie, bardzo interesujące jest to, że akurat te dwie rzeczy są wspomniane przez autora. Można wręcz powiedzieć, że dwie liturgiczne rzeczy są wspomniane. Dlatego, że dwie rzeczy, które są wspomniane, to jest co? Rola, czyli ziarno, można powiedzieć, chleb i winnica, czyli wino. Czyli przechodzi obok tego, ten ma. Ma rolę i ma winnicę. Jakimś cudem, w jakiś sposób objął to w posiadanie. W jakiś sposób się zdarzyło, czy to przez spadek, czy w jakiś inny, że coś miał, jakieś dary, jakieś sposobności, by służyć miał. Ale zobaczcie, co się dzieje. Na tej roli, czy z tej roli nie ma żadnego ziarna, nie ma żadnego chleba, z tej winnicy nie ma żadnego wina. Czyli ma jedno, ma drugie, ma możliwości, aby owocować, można powiedzieć, ale z tego nie ma nic. A oto wszystko porosło chwastem. Powierzchnię jej pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Widzicie, to, że porosło chwastem, powinniśmy tak naprawdę odczytywać nie, że tak, o, mimo woli. O, no naturalnie wszystko porasta chwastem, jeżeli się tym nie opiekujemy, no przecież wiemy. Ale powinniśmy to odczytywać we właściwy sposób. Nie dość, że nie ma chleba i wina, no nie? Czyli nie ma, czego nie ma? Tak naprawdę nie ma życia. No nie? Nie ma, można powiedzieć, że nie ma nabożeństwa, nie ma życia. Tak można to odczytać. Ale co więcej, chwasty należy odczytać też w odpowiedni sposób, czyli są Boże. To nie jest tak, że mimowolnie chwasty po prostu wyrosły na jego roli. Nie, to jest oznaka sądu aktywnego, nie mimowolnego, ale aktywnego sądu Bożego, który spada na kogoś takiego, który ma rzeczy, a nimi nie służy, a ich nie wykorzystuje tak, jak należy. Oto wszystko porosło chwastem. Powierzchnię jej pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę. Ujrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę. I zobaczcie dwa kontrastujące wersety, o których trzeba pamiętać, które uczcie waszych dzieci. Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a wtem zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż. Pierwsza rzecz to jest kontrast między tymi wersetami, że to, w jaki sposób się zbliżamy do celu, jest zupełnie różne od tego, w jaki sposób ten cel, można powiedzieć, na nas przychodzi. Lenistwo, zaniedbanie, wszystkie te rzeczy są powolne, te schematy przychodzą na nas przez całe lata je praktykujemy i one nas coraz bardziej wciągają, ale zobaczcie, koniec jest zupełnie inny. Koniec nie jest stopniowy, koniec nie jest powolny, koniec nie jest taki, że jest rozciągnięty przez lata. A wtem zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż. Wiele rzeczy tutaj oczywiście jest. Zaniedbanie, niechlujstwo, to przykazanie, przeciwko któremu grzeszy leniwiec, to oczywiście nie kradnij, to jest to przykazanie, które on łamie. 21 rozdział, 25 werset, 21-25. Pożądanie zabija leniwego, gdyż jego ręce nie chcą pracować. Niesprawiedliwy jest zawsze chciwy, sprawiedliwy daje i nigdy nie odmawia. Zobaczcie, tu jest kontrast między leniwcem a sprawiedliwym. Leniwiec to naprawdę człowiek niesprawiedliwy, który zawsze jest chciwy, który zawsze pożąda, jednakże jego ręce nie chcą pracować, czyli w rezultacie co go pożera. Jeżeli pragnie czegoś, jeżeli pragnie dobrych rzeczy, a jednocześnie nie chce pracować, no więc pada łupem czego? Zawiści. Już nie ma żadnego innego wyjścia. Jeżeli pragnę czegoś, ale jednocześnie nie chce mi się pracować, no to już wtedy zżera mnie tylko zielona zawiść. Wtedy już tylko jedyną rzeczą, jaką mogę zrobić, to pamiętacie, no nie, wziąć gwóźdź w rękę i przejść obok ładnego, nowiutkiego Mercedesa. Wtedy już tylko takie rzeczy mogę zrobić. Mogę zniszczyć to, co inni mają. Mogę zniszczyć reputację tych innych i zasugerować lekkim wzniesieniem powiek, brwi, że pewnie w sprawiedliwy sposób tego się nie dorobili i tak dalej. Tylko na takie rzeczy mnie stać, jeżeli nie chce mi się pracować. 13.4. Leniwy, i znowu jeśli chodzi o pożądanie, czy tortura niespełnionych pragnień. Leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma. Lecz dusza pilnych jest obficie, czy pracowitych jest obficie nasycona. Leniwy wiele pożąda, a jednak nie ma. Czyli to, co się dzieje właśnie z lenistwem, to jest, czy z człowiekiem leniwym, to jest to, że jest ciągle torturowany przez swoje pragnienia, ale jednocześnie nie ma żadnej ochoty, żeby w jakiś sposób coś zrobić w tym kierunku, by te rzeczy, których pragnie osiągnąć. 12.27. Gnuśny nie upoluje swej zwierzyny, lecz pracowity wielce się wzbogaca. Ciekawe, to trzeba by było jeszcze sprawdzić dokładnie, jak to wygląda w oryginale. Niektóre tłumaczenia angielskie mówią, że gnuśne nie upiecze swojego mięsa, tego co upolował. Czyli nie chce mu się, nawet jakimś cudem coś upolował, jakimś cudem coś padło w jakieś wnyki może, które zostawił, ale później nie ma już ochoty, żeby to oprawić, żeby to ugotować. Lecz pracowity wielce się wzbogaca. 19:24. Leniwy, to jest podobna rzecz, leniwy zanurza rękę w misie, lecz do ust jej nie podnosi. No nie, to jest taki ładny obraz, że no na tyle znalazł, na tyle energii, żeby zanurzyć rękę w misie, ale później w połowie drogi się zniechęci. A nie, w połowie drogi mówi, nie chce mi się. I to jest właśnie charakterystyka leniwca, szybko się zniechęca, niczego nie dokańcza, a ten urywek właśnie, leniwy zanurza rękę w misie, lecz do ust jej nie podnosi, po prostu wskazuje na samodestrukcyjny charakter leniwca. Czyli nawet ta czynność, najbardziej podstawowa, która służy utrzymaniu życia, no nie ma już bardziej chyba jaskrawego obrazu, że ta czynność, która w bezpośredni sposób służy utrzymaniu życia, nawet tego leniwiec nie jest w stanie doprowadzić do końca. 26:15. Leniwy, i to jest to samo znaczenie. Leniwy wyciąga rękę do misy, lecz ciężko mu podnieść ją dalej do ust. Czyli wydaje się bardzo, bardzo takie opanowane przez zniechęcenie, opanowane przez jakąś samodestrukcję tak naprawdę. 20:13. Pamiętacie, mówiłem wam wczoraj słyszeliście na filmie też ilustrację z poszewką. Biblia mówi, zamknij usta. Księga Przypowieści na temat plotki mówi, zamknij usta, nie będziesz grzeszył. Tutaj 20:13 czytamy podobną rzecz. Nie kochaj spania, abyś nie zubożał. Miej oczy otwarte, a będziesz miał chleba pod dostatkiem. Po prostu miej oczy otwarte, miej usta zamknięte. Ale jak masz je zamknięte, pamiętacie, też już to wspomniałem, nie miej ust zaciśniętych. Nie bądź pełen gniewu. Miej oczy otwarte, a już samo to będzie dla ciebie zbawienne. 22:13. To są bardzo ciekawe urywki. 22:13. Już mówiliśmy o tym, że kiedy jest zimno, temu się nie chce orać. I teraz 22:13. Leniwy mówi, lew jest w podwórzu, mogę być rozszarpany na środku ulicy. To jest dopiero dziwaczny werset. Leniwy mówi, lew jest na podwórzu, mogę być rozszarpany na środku ulicy. I podobny urywek 26:13. 26:13. Leniwy mówi, lwica jest na drodze, lew jest na ulicach. I oczywiście o co tu chodzi? Jak często widzimy lwicę, która biega po ulicach Gdańska? No nie, czy to jest tak codziennie się zdarza, żeby lwica biegała? Znaczy ostatnio biegała gdzieś tam po południu Polski, jakiś kot duży, większy biegał. Ale Ale co?
Każda gmina już miała swoją.
Każda gmina, no dokładnie.
Pomijając fakt, że na ulicach Gdańska jest mnóstwo lwów, ponieważ są też w herbie, to żywe nie latają.
Ale żywe nie latają. No ale, ale o co chodzi? Dlaczego leniwiec mówi, że lwica jest, biega po ulicach, chodzi tutaj naprawdę po ulicach osad, miast. No i oczywiście chodzi o to, że leniwy, tak jak powiedziałem, brakuje mu wiary, jak przeczytaliśmy w liście do Tymoteusza. No i tutaj wiara się, wiecie czym wiara, wielka wiara. Albo brak wiary, czym się przejawia. Bardzo prostej rzeczy. Jeżeli macie, czy jeżeli brakuje wam wiary, to obrazuje się to w bezczynności. Jeżeli macie wielką wiarę, no to się będzie przekładało na odwagę, inicjatywę i czynność. Bardzo, bardzo prosta rzecz. I teraz zobaczcie, ten leniwiec jest sparaliżowany strachem, wymyśla jakieś zagrożenia, których tak naprawdę nie ma. I oczywiście pewnie, że są zagrożenia. Pamiętacie, Biblia mówi o lwicy. Biblia mówi o lwicy, która biega, patrzy, żeby kogo pożreć, no nie? Że tą lwicą jest diabeł i rzeczywiście są zagrożenia w tym życiu. Ale widzicie, właśnie o to chodzi, jeśli chodzi o leniwca. Leniwcowi brakuje wiary, brakuje zaufania Bogu, że te zagrożenia, które są, będzie w stanie pokonać, a co więcej, te zagrożenia wyolbrzymia, jest sparaliżowany strachem i w zasadzie, i zaraz zakończymy tak naprawdę zakończę mój wykład przykładem ewangelicznym właśnie takiego leniwca, który sparaliżowany zagrożeniami postanawia bezpiecznie nic nie robić. Drugi Tesaloniczan, 3:10. Jeszcze na jedną rzecz musimy zwrócić uwagę. Drugi Tesaloniczan. Na jedną rzecz. Drugi Tesaloniczan 3:10. Bo gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas suchy, wydaje się taka prosta rzecz, która w naszym socjalistycznym ustroju została bardzo już wyłagodzona, która by była bardzo zbawienna, jeśli chodzi o opodatkowanie i tak dalej, ale oczywiście, no niestety, żyjemy pod przekleństwem łamania tego przykazania. To nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas suchy, 11 werset, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Znowu jeden z tych bardziej strasznych, bardziej niepokojących wersetów. No nie? Wiecie, na czym polega niepokój związany z tym wersetem. Że lenistwo to nie jest po prostu nic nie robienie. Że lenistwo to nie jest po prostu, że siedzimy albo śpimy i nic nie robimy. Widzicie, lenistwo, najgorsze jest to, że lenistwo częstokroć objawia się wielkim krzątaniem, wielkim zajęciem, wielkim czynieniem wielu, wielu niepotrzebnych rzeczy. I oczywiście tutaj nie mam na myśli zwłaszcza matek z małymi dziećmi, którym może się wydawać, że w zasadzie cały dzień minął, bez przerwy biegały, bez przerwy coś robiły, a w zasadzie mają wrażenie, jak gdyby nic naprawdę konkretnego nie dały rady osiągnąć. Ale oczywiście tu absolutnie autor tego nie ma na myśli, ale ma na myśli, że są ludzie, którzy wydają się zabiegani, wydają się robić wiele, wiele rzeczy, ale tak naprawdę nic nie robią, tak naprawdę nic pożytecznego nie robią, co powinni robić. konsekwencje lenistwa. Otwórzcie z powrotem Księgę Przypowieści. Już weźmy co niektóre konsekwencje uodkryli. 23, 21. 23 rozdział, 21 werset. Gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach. Nie? Proste konsekwencje. Pijak i żarłok ubożeją, ospali chodzą w łachmanach. Czyli konsekwencją w innych urywkach też pamiętacie, czytaliśmy. Pierwsza rzecz, konsekwencją jest bieda. Fizyczna bieda. Jeżeli jesteśmy leniwi, jeżeli się boimy, to rezultatem będzie bieda. 12:24. Kolejna konsekwencja. Ręka pracowitych będzie rządziła, lecz ręka gnuśna musi odrabiać pańszczyznę. Czyli ręka pracowitych będzie rządziła, lecz ręka gnuśna musi odrabiać pańszczyznę. Kolejną konsekwencją lenistwa jest zniewolenie, jest niewola. Jeżeli się boimy, jeżeli nie chce nam się pracować, no to słuchajcie, konsekwencja jest taka, że musimy albo pracować dla kogoś, że ktoś będzie rządził i to w bardzo bezwzględny sposób naszym czasem i tak to będzie wyglądało, że nie chcemy odpowiedzialności, no to również nie będziemy mieć wolności. 10:5. Kolejna konsekwencja. 10:5, czyli bieda, brak wolności. 10:5. Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny, lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę. Kolejna to wstyd. Lenistwo niesie ze sobą wstyd, niesie przeciwieństwo chwały. Jest to hańba dla, nie tylko dla niego, ale dla rodziców, dla, jak tutaj zresztą jest powiedziane, jak dla całego otoczenia. 15:19. Droga leniwego jest jak płot kolczasty, lecz ścieżka prawych jest wyrównana. Ciekawe, no nie? Zobaczcie znowu, leniwy, prawy, skontrastowane, czyli leniwy i sprawiedliwy. Droga leniwego, wydawałaby się, że to o to chodzi, żeby odpoczywać, chodzi o to, żeby nic nie robić. Widzicie, nasza kultura chyba w jakiś taki wyjątkowy sposób właśnie ku temu zachęca, żeby robić, ale żeby się nie narobić. No nie, to jest dobra praca. Żeby robić, ale żeby się nie narobić. W zasadzie jakąś taką chwałą jest to, żeby się nie przykładać do pracy. Żeby nie... I to niestety jest jakimś utrapieniem, które ja bym powiedział, w jakiś wyjątkowy sposób właśnie dotyczy nas, naszej kultury. Oczywiście można tu wiele dyskutować, bo z jakiejś dziwnej przyczyny, jak wyjedziemy gdzie indziej, to zamieniamy się w zupełnie innych pracowników. Teraz czy to chodzi jedynie o wypłatę, czy to chodzi o inny kontekst, a nie, to są oczywiście rzeczy, o których można rozmawiać. Ale zobaczcie, no nie, życie leniwca tak naprawdę wcale nie jest łatwe, innymi słowy. No nie, mądrość Boża mówi, że tak naprawdę to jest ciężkie życie, tak naprawdę to niesie wielkie utrapienie. To wcale nie jest tak, jak no nie, propaganda, którą słyszymy wokoło, by się wydawała sugerować, że o, żeby się nie narobić, żeby nie tego i w rezultacie o, to jesteś naprawdę mądry, cwany i będzie ci dobrze. I oczywiście konsekwencją lenistwa jest 6 rozdział, 11 werset. I to przeczytaliśmy już też w innym miejscu, gdzie to było 24 rozdział też. ale 6 rozdział, 11 werset, tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca, a niedostatek jak mąż zbrojny. Czyli konsekwencją lenistwa jest nagła tragedia. Nie powolna, jak zasypianie, ale nagłe nieszczęście. I co więcej, zwróćcie uwagę, zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca, niedostatek jak mąż zbrojny. Czy mąż zbrojny się pyta, przepraszam, czy to jest dobry moment, żeby cię zaatakować? Przepraszam, czy mogę cię teraz ograbić? Czy mogę cię teraz zgwałcić? Czy to jest dobry moment? No nie, oczywiście mąż zbrojny nie pyta się o takie rzeczy. No nie, te rzeczy przychodzą na nas. Zbójca atakuje bez pytania o to, czy teraz jest odpowiedni moment. Czyli stąd płynie jaki morał? Morał jest taki, że jesteśmy w stanie wybrać nasz grzech. No nie? Ale nie jesteśmy w stanie wybrać jego konsekwencji. No nie? Jesteśmy w stanie wybrać nasz grzech, ale nie jesteśmy w stanie wybrać konsekwencji. No nie? Z konsekwencjami nie chcemy się już pogodzić, podczas gdy na czym polega mądrość? Mądrość polega na tym, że powinniśmy sobie zdawać sprawę, że grzech niesie konsekwencje. Podczas gdy właśnie na tym polega głupota i naiwność, taka zła naiwność, że wybieramy grzech, myśląc, że uda nam się uniknąć konsekwencji. Otwórzcie teraz na zakończenie Mateusza, 25 rozdział, Ewangelię Mateusza, 25 rozdział. Kolejny straszny urywek. Mateusza 25, począwszy od 14 wersetu. Przeczytamy. Mateusza 25:14. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co mały byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co mały byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz, co Twoje. Nie? Wydaje się, że fair, nie okradł go. Okradł go? Nie. Masz, co Twoje. Odpowiadając, rzekł mu pan jego: sługo zły, i zwróćcie uwagę, i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I teraz Dzieje Apostolskie na zakończenie. Dwa urywki. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Paweł się żegna ze starszymi w Efezie. 20 rozdział, 31 werset. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać nam, wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Teraz zobaczcie, to są ostatnie słowa, które on kieruje do starszych. Srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A to powiedziawszy, padł na kolana. No nie? Czyli zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o naszą pracę, cel naszej pracy, czy w ogóle cel naszej aktywności, można powiedzieć, czy życia, obracania się tej czasoprzestrzeni, no to dokładnie jest to, co tutaj słyszeliśmy. I w liście Piotra 4:2 czytamy: ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Drugi werset: aby pozostały czas, ciekawe wyrażenie, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dałeś. Prosimy Ciebie też o użyczenie nam tej mądrości, które Twoje słowo w tak jasny sposób wyjaśniło nam dzisiejszego poranka. Panie, wyznajemy, Panie Jezu, że to lustro Twojego prawa, lustro Twojego słowa, które przytrzymałeś przed twarzą każdego z nas, że w tym lustrze wyraźnie widzimy swoje własne odbicie. Prosimy o Twoje zmiłowanie, prosimy, abyś Ty zechciał zlitować się nad nami, abyś Ty zechciał poruszyć nasze otępiałe, leniwe serca. Prosimy, abyśmy żyli według tego Piotrowego przykazania, by ten pozostały czas, jakikolwiek ten czas w Twojej opatrzności został nam przyznany, aby pozostały czas tego życia poświęcić już nie ludzkim, nie naszym własnym, samolubnym pożądliwościom, lecz szukania Twojej woli i Twojego Królestwa. Amen.
Władek ma pytanie.
Znaczy, może ktoś jeszcze nie ma pytania?
Ja mam pytanie do wczorajszego wykładu. Dlaczego cebulę?
Mnie to też ciekawiło.
Wiesz co? Tak jak wiem, to o ile o grzybach bym odpowiedział, że grzyby, znaczy generalnie grzyby, cebula są według krasznowców pokarmy, jak to mówią, niższego rzędu. Grzyby na przykład nie mają wartości odżywczej, więc spożywanie grzybów po to, żeby cieszyły podniebienie, żebyśmy delektowali się smakiem grzybów, jest nieduchowe. Z cebulą? Nie wiem.
Bo ma warstwy.
Nie wiem.
Nie, cebula i grzyby mają warstwy.
Nie wiem, czy to jest...
No, nie wiem, czy to jest nie jedzą.
Nie wiem, czy to jest argumentacja uchwały Kryszna, ale gdzieś spotkałem się z ludźmi, którzy ideologicznie jedli cebuli, ponieważ cebula zabija jakieś bakterie w naszym organizmie, które są potrzebne, że jedząc cebulę niszczymy siebie. Ale nie wiem, czy to byłaby argumentacja tych ludzi z Hare Krishna, czy po prostu jakichś innych wegetarian bardziej naukowych.
Bardziej naukowych.
Że to jest pogłębione.
Skoro zwierzęta to ich przyjaciele, to że mają bakterie.
osoby żyjące, nie?
Forma konsekwencji.
To się zaprzyjaźni z taką bakterią, na przykład, i to szkoda i zabijasz.
To najczęściej jest bakteria zwyczajna, to raczej no. Takich leczniczych kategoria. Nie? Syropem z cebuli nasze babcie leczyły wszystko, nie?
Właśnie talentów mam pytanie, bo to jest te talenty w przypowieści to są, to nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o jakieś tam.